Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Witam Państwa w kolejnej Strefie Młodych. Jak co tydzień spotykamy się z ruchami, grupami, stowarzyszeniami, wspólnotami, organizacjami zrzeszającymi młodzież, ale również grupami mniej lub bardziej formalnymi. Dziś naszym gościem będzie prezes zarządu Fundacji Projekt Kompas Oswald Sterczyński. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobrze, nie przekręciłem nazwiska, mam nadzieję, wszystko gra.
Panie prezesie,
Strycki, przepraszam, Strycki. Pomyliłem z jakimś znanym mi innym Oswaldem może. Natomiast Strycki, tak, Oswald Strycki dzisiaj z nami, bo projekt Kompas to organizacja zrzeszająca młodych ludzi i nie tylko. W związku z czym będziemy sobie dzisiaj trochę o waszych projektach rozmawiać. No, ale też o rozwoju osobistym młodego człowieka, na który też staracie się stawiać. I trochę może o tym rozwoju, o tej asertywności. Trochę dzisiaj więcej będziemy mogli porozmawiać, do czegoś Państwa zaprosić. Także myślę, że ciekawa audycja przed nami. Zapraszamy do słuchania, bo rozwijać się można nie tylko w wieku młodzieżowym, ale i również w dorosłym. Jak głosi stare powiedzenie, człowiek uczy się przez całe życie. Może i my czegoś na dzisiejszej audycji więcej się dowiemy i z czegoś skorzystamy. No ale zacznijmy może od przypomnienia, czym jest Fundacja Projekt Kompas, dlaczego taka nazwa i na co stawiacie, jeśli chodzi o waszych członków i uczestników waszych inicjatyw?
To właśnie jesteśmy fundacją, działamy w Zielonej Górze. I tak jak nasza nazwa mówi, Projekt Kompas, to jest takie nasze przedsięwzięcie, które zrodziło się gdzieś z potrzeby serc. Spotykaliśmy się jako przyjaciele, inspirowaliśmy się gdzieś nawzajem wieloma rzeczami, mieliśmy fajny czas, często fajną relację ze sobą i pomyśleliśmy, że chcielibyśmy coś takiego dla innych ludzi. Chcielibyśmy stworzyć miejsce, gdzie każdy będzie mógł przyjść i doświadczyć czegoś niezwykłego.
Przerwę właśnie... ci tak, bo projekt Kompas mówisz, że on jest dla pewnego rodzaju ludzi, którzy chcieliby coś więcej w swoim życiu robić czy odkryć, a mi się kojarzy to bardziej z nawigacją, z jakąś marynarką wojenną, może pasjonatów pływania statkami albo szukania skarbów. Co to ma wspólnego z tym, co mówisz?
A tak, to prawda, bo kompas, w naszym przypadku kompas jest dość metaforyczny. Tak naprawdę stawiamy na to, nasze takie hasło przewodnie to jest odkryć swój kierunek. Więc nie zajmujemy się nawigacją statków czy jakąkolwiek inną, ani nie zajmujemy się studiowaniem rzeczywistych map, ale staramy się studiować gdzieś te takie nasze wewnętrzne mapy. Taką mapę każdy człowiek gdzieś ma w sobie, w swojej głowie, w swoim sercu. I gdzieś nam się kieruje, ma jakiś obraz rzeczywistości wokół i my chcielibyśmy inspirować do tego, żeby dzielić się nawzajem tymi mapami, swoim spostrzeganiem rzeczywistości, tego jak widzimy pewne rzeczy, jak widzimy samych siebie, jak widzimy nasze relacje. I stąd właśnie ten kompas, takie odkrywanie swojego kierunku. Chcielibyśmy spotykać się i spotykamy się w większych grupach i gdzieś razem szukamy. Tak naprawdę. Co by można było w tym życiu zrobić? Co by można było zrobić dla siebie? Co by można było zrobić dla innych? Co by można było zrobić w naszym otoczeniu? Bo wychodzimy z takiego założenia, że trzeba poznać kierunek, żeby wiedzieć, gdzie iść. Bo tak naprawdę jako ludzie mamy potrzebę działania, mamy potrzebę, żeby mieć wpływ na rzeczywistość dookoła, na otaczający nas świat. Ale żeby to robić, myślę, że trzeba poznać swój kierunek. Trzeba wiedzieć, jaki wpływ chcemy mieć. Chcemy wiedzieć, dokąd chcemy iść. I jest takie powiedzenie, że dla statku, który nie wie, do jakiego portu zmierza, żaden wiatr nie będzie pomyślny. I myślę, że...
Dokończ zdanie jeszcze, bo mam już kolejne pytanie, mi się rodzi w głowie.
Oczywiście. Myślę, że właśnie to jest to, że... Mamy różne okoliczności w naszych życiach, różne rzeczy nas spotykają i spotykamy różnych ludzi I to wszystko warto jest wiedzieć, jak interpretować, jak filtrować, żeby mieć taką większą świadomość po prostu.
Mówiłeś o poznawaniu, to zawsze jest tak, że te grupy czy fundacje tworzą zawsze ludzie. To nie tylko instytucja czy jakieś miejsce, w którym się można spotkać, ale też określone osoby. Kto tworzy fundację? Trochę dowiedzmy się więcej o jej prezesie i o innych osobach, które je tworzą, czy wy pracujecie, uczycie się, studiujecie, czy coś innego w swoim życiu robicie?
No, mamy taką mieszankę osób, od osób, które które się uczą w liceum, aż po osoby, które już są aktywne zawodowo, dawno mają studia za sobą, więc mamy taki rozstrzał. Jest nas około 10 osób. Pracujemy jako wolontariusze u nas w fundacji od mniej więcej chyba 16 roku życia do około 40. I na co dzień po prostu przyjaźnimy się ze sobą i to, że powstała fundacja, to bardziej my chcieliśmy działać po prostu i coś robić fajnego. Okazało się, że kiedy możemy założyć fundację, daje nam to więcej możliwości do tego, żeby działać, do tego, żeby wywierać wpływ, do tego, żeby chociażby pozyskiwać środki z Urzędu Miasta czy z Urzędu Marszałkowskiego, bo na początku działaliśmy jako po prostu przyjaciele, jako taka niezorganizowana i zorganizowana grupa, która tworzyła coś i pierwsze nasze wydarzenia, tak naprawdę nasza myśl była taka, że zrobimy to dla naszych znajomych, dla naszych przyjaciół, żeby ich zaprosić gdzieś na takie nasze wydarzenie.
A ty, Oswaldzie, jesteś uczniem, studentem, pracujesz?
A ja akurat i pracuję jako inżynier, prowadzę też fundację, ale też studiuję, jestem studentem psychologii.
Jak łączysz inżyniera z psychologią? A inżynier czego jeszcze zapytam?
Ogólnie z wykształcenia jestem inżynierem sanitarnym. Aktualnie pracuję w projektowaniu sieci 4G, 5G, różnych anten, tego rodzaju rzeczy. A jak łączę psychologię i inżynierię, to jest dość ciekawe. Ja mam taki bardzo umysł, powiedzmy, nastawiony bardzo i na ludzi, na emocje, na zrozumienie drugiej osoby, no i właśnie na takie rzeczy ścisłe, na rozumienie rzeczy, rozumienie mechanizmów, stąd dość dobrze sobie radzę i w tej przestrzeni, i w tej przestrzeni. No stąd też taka decyzja, studia inżynierskie zrobiłem najpierw, a ostatnio podjąłem decyzję o tym, że chciałbym zostać psychologiem, chciałbym móc lepiej też pomagać ludziom, lepiej ich rozumieć, ale też mieć więcej narzędzi do tego, żeby móc po prostu im pomagać.
Jak Państwo słyszą, różne zainteresowania łączą młodych ludzi, ale też wszechstronność. Ciekawe to są sprawy. Oswaldzie, to może... A mnie zaciekawiła ta Twoja informacja o sieciach 5G. Skoro mamy na antenie inżyniera i skoro mamy temat, który wywołuje też sporo informacji czy kontrowersji w sieci, może uda nam się od Ciebie coś w tym temacie wyłuskać, ale zostawmy to sobie może na sam koniec naszej audycji. Gdyby udało nam się zdążyć z tym tematem, to myślę, że on również byłby ciekawy, a Państwa w takim razie zachęcamy do tego, by zostać z nami do samego końca, bo porozmawiamy dzisiaj trochę więcej o projektach projektu Kompas, o też tym, co dzieje się u Was i dlaczego stawiacie na to, by rozwijać innych młodych i nie tylko młodych ludzi. Jak to Wam wychodzi? Jaką macie informację zwrotną? Czy te Wasze inicjatywy przynoszą określone też dla Was skutki? No ale o tym więcej za chwilę. Gdybyś tak pokrótce nam wspomniał, z czym ostatnio, jeszcze nie rozwijając każdego z tych tematów, projekt Kompas Fundacja się mierzy, to co byś mógł o tym powiedzieć?
Z tym, z czym się mierzymy, to na pewno z czasami COVID-a, ale w tych czasach zrobiliśmy takie 3 projekty, nad którymi pracujemy, w sumie to 4. Pierwszy to kurs online, który będzie dostępny już w tym tygodniu, kurs Odkryj swój kierunek i działaj. Drugą taką rzeczą jest Odkryj swój ekokierunek. To jest wydarzenie połączone takie na miejscu, połączone z naszą aktywnością w sieci, gdzie chcemy mówić trochę więcej o działaniach ekologicznych, o fałszywej ekologii, Kolejną rzeczą jest kurs asertywności, który odbędzie się w najbliższą sobotę, również online, oraz nasze inne działania właśnie związane z warsztatami, które organizowaliśmy, póki jeszcze można je było robić.
No tak, czyli krótko mówiąc, nasza audycja jest, myślę, w dobrym momencie, żeby też o tych waszych projektach opowiedzieć, gdyby ktoś chciał wziąć w nich udział. Ale o to jeszcze zapytamy, czy jest taka możliwość. Te projekty i te informacje, o których państwo słyszycie, będziemy omawiać po przerwie muzycznej, na którą teraz państwa serdecznie zapraszamy.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Wracamy do naszej strefy młodych. Dziś z nami Oswald Strycki, prezes zarządu Fundacji Projekt Kompas i o projektach dotyczących teraźniejszej działalności projektu Kompas. Będziemy sobie dzisiaj w tej części rozmawiać. No właśnie, wspomniałeś, że trochę o ekologii, trochę o samorozwoju, trochę o asertywności. Wszystko to, żeby podnosić swoją wiedzę. Mnie zaciekawił taki temat z tej ekologii, fałszywa ekologia. Dlaczego taki projekt w ogóle ekologiczny? Teraz wprawdzie oczywiście klimat i ekologia jest w modzie i wielu młodych też ludzi chce być ekologicznymi, no ale czasem to może być w różny sposób pojmowane. Czy to właśnie o to chodzi, o to pojmowanie ekologii z tą fałszywą ekologią?
Po części tak, chodzi o pojmowanie. Tak naprawdę jako ludzie często słyszymy różne rzeczy, ale rzadko je weryfikujemy. I dochodzą do nas różne informacje. Żyjemy w świecie, gdzie tych informacji codziennie odbieramy naprawdę potężne ilości. I często jest tak, że te rzeczy, które gdzieś zgadzają się z naszymi przekonaniami, jakoś łatwiej jest nam przyjąć, te, które nie, odrzucamy często, ale nie badamy, nie dochodzimy gdzieś do źródeł. Tylko często coś robimy, bo usłyszeliśmy, że tak jest. I o fałszywej ekologii chcemy mówić właśnie w tym kontekście, że pewne rzeczy są nazywane ekologicznymi, wydają się być ekologiczne, ale niekoniecznie tak jest, jakby z samego założenia. Chociażby proces produkcyjny jakiejś ekologicznej rzeczy może być bardzo szkodliwy i wytwarzać bardzo, bardzo na przykład jakieś szkodliwe rzeczy, tak dużą ilość dwutlenku węgla, chociaż sam produkt wydaje się być ekologiczny. Dlatego chcielibyśmy zaprosić, tutaj właśnie do nas zaprosiliśmy panią doktor z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która będzie opowiadała właśnie o tym, na co zwrócić uwagę, czym jest ta fałszywa ekologia i że tak naprawdę nie wszystko, co wydaje się być ekologiczne, musi takie być. I chcemy zwrócić na to uwagę, bo żyjemy w bardzo dużym chaosie informacyjnym i myślę, że to jest ważne, żebyśmy weryfikowali pewne rzeczy.
A znasz, czy umiesz podać jakieś takie przykłady fałszywej ekologii, tego, co wydawałoby nam się, że robimy dobrze, świetnie i od teraz to my jesteśmy tymi, którzy czyszczą świat z tych wszystkich błędów, które robili nasi poprzednicy, czy jesteś w stanie coś takiego nam, nie wiem, pokazać, powiedzieć, żebyśmy się tego wystrzegali?
Powiem szczerze, sam czekam teraz, bo co piątek będziemy zamieszczać jeden z filmików właśnie z trzech tematów, które wybraliśmy. I w ten piątek, który był, pojawił się filmik na temat slow fashion. I w najbliższy piątek i piątek za tydzień właśnie będą poruszone dwa kolejne tematy. Jeden to jest zero waste, drugi to jest fałszywa ekologia. I powiem szczerze, sam czekam bardzo na ten
wykład. A ten slow fashion, to co to jest takiego?
Slow fashion, tutaj mówimy o tym, żeby nie podążać, że tak powiem, za tą taką szybką modą, za wytwarzaniem masowym rzeczy, tak, na skalę przemysłową, na skalę masową, gdzie bardzo dużo z tych na przykład wytworzonych, skupmy się na t-shirtach, jest wytworzonych bardzo duża ilość jakichś t-shirtów pod kątem komercyjnym do sprzedaży. Tego idzie, jest wysyłane do nas, część z tego jest kupowana i później dużo z tego sklepy po prostu nie mają co z tym zrobić, to nie zostało sprzedane, ale też my jako konsumenci w tych naszych szafach mamy bardzo dużo rzeczy, których nie nosimy, które po prostu kupujemy, tak, ale nie zwracamy uwagi też na ich pochodzenie, na to, z czego są wykonane, na to, gdzie zostały wykonane, jak zostały wykonane i tutaj w tym slow fashion możemy właśnie na tym się skupić, żeby ta nasza szafa może była trochę bardziej, bym powiedział, skromna, jeżeli chodzi o ilość, ale bardziej przemyślana, postawiona na jakość. Można też wykorzystywać już ubrania, które mamy i niekoniecznie od razu kupować nowe, kiedy coś się zepsuje, ale można też przerabiać rzeczy, można je naprawiać. I o tym właśnie jest filmik na stronie naszej, na social media, na Facebooku. I można zobaczyć bardzo ciekawy wykład tak naprawdę na ten temat.
No to ciekawe, co mówisz, bo też to chyba jest tak, że często widzimy, słyszymy o tej takiej modzie sezonowej, czyli coś jest modne na zimę w tym roku i zaraz na wiosnę już jest nowa kolekcja, po czym znowu na jesień kolejna. I tak oby to tak było, że tylko w tym czasie kupujemy, ale przecież jeszcze jest i lato, i jest zima, i właściwie czapka z zeszłego roku już nie nadaje się do noszenia w tym roku, bo jest niemodna, mimo wszystko, że jest tak samo ciepła. Ale jeszcze jeden przyszedł mi tu do głowy taki przykład, bo ja pamiętam na przykład teraz chyba wróciło, już koniec jest schyłek tej mody na robienie sobie dziur w dżinsach. I wielu ludzi tak chodzi. Ja pamiętam 25 lat temu, może to jest dość dawno, czy 20 lat temu, ja byłem delikatnie młodszy, gdy byłem dzieckiem, taka moda była bardzo też rozpowszechniona i to chyba te trendy potrafią wracać, a ciuchy w szafie pęcznieją, prawda? To jest coś, co, na co warto ciekawe zwrócić uwagę. Rozumiem, że taki film można u was oglądać.
Tak, jak najbardziej u nas na naszym Facebooku. Można nas odszukać, wyszukując Projekt Kompas. I taki filmik można odszukać. I tak jak mówię, w najbliższy piątek i piątek za tydzień pojawią się nowe filmiki. Ja przyznam szczerze, też czekam bardzo niecierpliwie na to, żeby po prostu ich posłuchać, żeby samemu się czegoś dowiedzieć, bo mamy takie też w Projekcie Kompas podejście, że to nie jest tak, że my wszystko wiemy. Właśnie, że stawiamy się w pozycji tych ludzi, którzy tak, my wiemy, jak żyć, my wiemy, jaki kierunek obrać, my wszystko wiemy i my wam powiemy. Bardziej to jest taka wspólna przygoda. Wspólne poszukiwanie. I żałuję bardzo, że nie udało się, żeby moją koleżankę tutaj dzisiaj zaprosić, bo nie mogła niestety przybyć, ale ona by świetnie opowiedziała o tych tematach. A może... I na przykład właśnie tak jak ona się...
A może to jest właśnie zbawienne, ponieważ wtedy nasi słuchacze też z ciekawością zajrzą na wasz profil, żeby się o tym dowiedzieć więcej, bo my mamy też sporo innych tematów, które oczywiście w czasie naszej audycji też chciałbym, żeby wybrzmiały. No Oswaldzie, to jeśli pozwolisz, to ja przejdę właśnie do kolejnego, bo obiecaliśmy naszym słuchaczom, że trochę porozmawiamy o tym rozwoju, o tej asertywności, tych warsztatach, które szykujecie. No pewnie też wszystkiego nie zdradzimy, bo wtedy nie będziecie mieli słuchaczy na swoim kursie, ale z drugiej strony myślę, że rąbka tajemnicy też można uchylić. Dlaczego takie warsztaty uznaliście, że są potrzebne?
Warsztaty z asertywności odbędą się teraz w sobotę od godziny 10 do 13, więc to będą takie 3-godzinne warsztaty, i po których będzie też można spotkać się jeszcze indywidualnie na rozmowę, żeby zastosować to wszystko u siebie w życiu w praktyczny sposób. Są to warsztaty dofinansowane z Urzędu Miasta. I dlaczego taki temat? Dlatego, że temat asertywności, o asertywności tak naprawdę każdy z nas słyszał. I jednocześnie krąży wiele mitów na temat asertywności. Myślę, że każdy z nas zapytany, czym jest asertywność, mógłby podać trochę inną odpowiedź i pytanie, czy te odpowiedzi rzeczywiście byłyby zgodne z prawdą.
Niektórzy nazywają to umiejętność mówienia nie. I czy to jest prawda, że niektórzy po prostu umieją mówić nie i jak mają jakąkolwiek propozycję albo ktoś o cokolwiek od nich chce, to oni z łatwością mówią nie i to jest ta właśnie asertywność, która może być dla nich zbawienną. No bo, krótko mówiąc, nie muszą robić tego, czego nie chcą.
I taki właśnie, takie myślenie asertywności często funkcjonuje w społeczeństwie. I tak naprawdę jest to bardzo duże uproszczenie, które wprowadza w błąd. Bo asertywność to nie jest tylko umiejętność mówienia nie. Bo tak naprawdę mówienie nie to jest bardzo krótkie, trzyliterowe słowo, więc każdy potrafi powiedzieć nie. Bardziej jest to kwestia tego, że żebyśmy my mieli poczucie własnej wartości, mieli przekonanie o tym, jakie mamy prawa i świadomość naszych praw i umiejętność korzystania z nich, ale jednocześnie asertywność to jest komunikacja z drugim człowiekiem i komunikacja, która jest nieagresywna i bez manipulacji. To jest bardzo ważne, że asertywność nie polega tylko na tym, że kiedy mi się nie chce, to ja zawsze będę wszystkim mówić nie, ale będę potrafić wyznaczać granice, czy to w swoich relacjach z bliskimi osobami, czy z jakimiś znajomymi, czy też w pracy. I tak naprawdę asertywność to jest coś niezwykłego. Dla mnie to jest sztuka. Ja to często nazywam sztuką asertywności, bo to jest coś, czego nie umiemy tak naprawdę. To nie jest coś, co mamy naturalnie dane. To jest coś, czego się uczymy, co możemy praktykować i co przynosi niesamowite rzeczy, kiedy to stosujemy w naszym życiu.
Dlaczego trzeba się w takim razie uczyć asertywności? Dlaczego chcecie ludzi w tym temacie podnosić ich kompetencje? Dlaczego my powinniśmy w ogóle stawiać na to, by poznawać, czym jest asertywność i jak ją stosować?
Przede wszystkim po to, żebyśmy budowali w nas taką świadomość naszych praw. Ale nie tylko świadomość na poziomie intelektualnym, bo teraz gdybyśmy powiedzieli na przykład mam prawo istnieć, to myślę, że większość słuchaczy by się z tym zgodziła. Tak, mam prawo istnieć. Ale żeśmy sami dla siebie zastanowili się, co to znaczy. Co to znaczy, że ja mam prawo istnieć w praktyce? Co to znaczy dla mnie? Czy ja rzeczywiście daję sobie takie prawo gdzieś na takim głębszym poziomie? I czy na przykład, kiedy jestem, załóżmy, ze znajomymi i jest jakaś dyskusja, to czy ja na przykład myślę sobie, że warto, że ja jestem, że ja mogę być usłyszany w tej dyskusji? A czasami jest tak, że gdzieś głęboko w sobie myślimy, że nie do końca mam prawo zaistnieć w tej dyskusji, że to, co mówię, nie jest ważne. I tutaj ta asertywność też jest ważna, bo to nie jest właśnie tylko mówienie nie, ale to jest wypowiadanie takiej naszej wewnętrznej prawdy też w taki sposób, który jest niekoniecznie dla innych, powiedzmy, taki agresywny w kierunku innych, tak? Bo czasami niektórzy mówią, że oni lubią prawdę i mówią zawsze ludziom prawdę, tak, między oczy. Tylko właśnie to jest często ta niewłaściwie powiedziana prawda, też jakby z niewłaściwych motywacji, ona może być też źródłem konfliktu w tym wszystkim. Więc to temat asertywności jest bardzo szeroki i to nie jest właśnie tylko tak, jak czasami w szkołach widzimy, że tutaj asertywność to jest, że będziesz mówić nie narkotykom. Ale asertywność jest wszędzie i tak naprawdę w naszych codziennych relacjach z naszymi najbliższymi osobami potrzebujemy rozumieć asertywność, potrzebujemy rozumieć znaczenie zdrowych granic, żeby wiedzieć na przykład to, że kiedy mamy bliskie osoby, to gdzie te granice, po co, gdzie stawiać te granice i po co je stawiać, żeby zacząć zadawać też sobie takie pytania. Gdzie stawiać granice, jakie granice stawiać, jak te płoty, że tak powiem, albo mury powinny być wysokie. I takim chyba podstawowym pytaniem jest, czy w takim razie, czy ludziom, którzy są dalej ode mnie, tak, nie moi najbliżsi, czy ja stawiam dość wysoko granice, tak, wysokie płoty, czy nie jest przypadkiem tak, że ludziom, którzy są dalej ode mnie, których mniej znam, te granice są dość symboliczne, a dla ludzi, którzy są blisko mnie, dla ludzi, z którymi mieszkam, dla ludzi, z którymi na co dzień żyję, te moje mury są dość wysoko podniesione. A w komunikacji myślę, że warto jest stawiać właśnie na mosty, na to, żeby było połączenie między nami, a nie na to, żeby budować mury między sobą.
No tak, ale ktoś powie, żyłem sobie tak, jak żyję, po co ja mam tej asertywności się uczyć? Czy ona sprawia, że my możemy być szczęśliwsi, albo możemy być bogatsi, albo no cokolwiek młody człowiek, jak zapyta, co ja z tego będę miał, to co usłyszy od was, gdybym miał wziąć udział w takich warsztatach?
Myślę, że tak, że to może sprawić, że będziemy szczęśliwsi, bo będziemy żyć bardziej w zgodzie z sobą. I chociażby, czy będziemy bogatsi, nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy kiedy będziesz używać asertywności, to czy na pewno będziesz bogatszy, ale kiedy poznasz siebie, kiedy zrozumiesz siebie lepiej, to i na przykład chociażby właśnie w tej strefie zawodowej zaczniemy to stosować, że ja rozumiem, kim jestem, rozumiem, co lubię, czego nie lubię, jakie są moje mocne strony, jakie są moje słabe strony. I to na przykład, że mam słabe strony, nie jest wcale źródłem wstydu dla mnie. Nie jest źródłem jakiegoś takiego poczucia winy, strachu, chowania się. Tylko rozumiem to, że każdy ma słabe strony i że ja też mam jakieś słabe strony, ale mam też mocne. I myślę, że kiedy to zrozumiemy, często jesteśmy o wiele bardziej kompetentni w swojej pracy. jeżeli na tym się oprzemy. I chociażby w tym przypadku, jeżeli mamy jakieś zadania w pracy i rozumiemy to, kim jesteśmy, co robimy dobrze, co robimy gorzej, to możemy prosić innych o pomoc. Możemy powiedzieć na przykład naszemu szefowi czy przełożonemu w asertywny sposób, że ta część, na przykład ja nie czuję się nawet z tym dobrze, albo kiedy ktoś wykorzystuje wręcz, bo wiadomo, umowa, kiedy pracujemy, to jest pewna nasza umowa, pewien kontrakt i pracodawca ma prawo stawiać nam wymagania, ma od nas prawo wymagać pewnych rzeczy. Ale też asertywność pomaga nam się obronić, kiedy nasze prawa są przekraczane. I potrafimy w pewnym i potrafimy powiedzieć nie, nawet nie w pewnym momencie. Potrafimy powiedzieć nie. I potrafimy być konsekwentni, jakby w tym wszystkim, w co, kim jesteśmy, w co wierzymy, tak? I to, na co się zgodziliśmy tak naprawdę, jeżeli chodzi o pracę. Więc myślę, że tak, że asertywność może sprawić, że będziemy szczęśliwsi. Może też sprawić, że będziemy więcej zarabiać, ale to nie jest coś takiego, taka złota dźwignia, którą możemy przestawić i powiedzieć tak, teraz będę szczęśliwszy, bo myślę, że na szczęście składa się wiele rzeczy i wiele składowych.
No, asertywność może w tym pomóc. Szczęściu trzeba pomagać. Miejmy nadzieję, że te warsztaty również w czymś pomogą ich uczestnikom. Dobrze, było asertywności, było ekologii, to teraz będzie, ale o tym może za chwilę, gdy posłuchamy sobie dobrej muzyki i wrócimy do naszych radiosłuchaczy po przerwie muzycznej.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Wracamy do naszego gościa. Oswald Strycki, dziś z nami prezes Fundacji Projekt Kompas. Szereg działań fundacji realizowanych na terenie Zielonej Góry, a teraz w dobie pandemii chyba i całej Polski, bo warsztaty, kursy, które organizujecie, to przede wszystkim są tematy online, czyli może dołączyć do nich każdy, tak to dobrze rozumiem, czy stawiacie tylko na Zielonogórzan?
Aktualnie na ten kurs, do który zapraszam, można popatrzeć na naszym Facebooku i się zapisać. To jest kurs dla Zielonogórzan, ale jeżeli chodzi o nasz kurs online, który będziemy też wypuszczać, w środę będzie premiera, Odkryj swój kierunek i działaj. To jest kurs dofinansowany z kolei z Urzędu Marszałkowskiego, z Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych. I to jest już kurs dla wszystkich, dostępny jak najbardziej, więc nie tylko dla Zielonogórzan, nie tylko dla Lubuszan, ale dla wszystkich, którzy mają ochotę skorzystać z tego kursu.
No właśnie, a co na tym kursie czeka ich słuchaczy? Mówiliśmy, że już podejmujecie temat ekologii, podejmujecie temat asertywności, a na kursie online?
A na kursie online w pewien sposób chcielibyśmy zainspirować naszą historią, bo byliśmy grupą przyjaciół, która zauważyła pewne potrzeby, zauważyła, że mamy fajne rzeczy, które moglibyśmy dać innym i zaczęliśmy się nad tym zastanawiać. Zrobiliśmy jakiś projekt, tak? Zaszkicowaliśmy plan i podjęliśmy działanie. I właśnie ten kurs Odkryj swój kierunek i działaj na tym jest skupiony, żeby pokazać młodym osobom, że można, to jest po pierwsze, i jak to zrobić, jak zacząć działać, czyli od tego, żeby rozpoznać pewną potrzebę albo pójść za pewnym marzeniem. Na tym kursie też mówimy o tym, żeby nie bać się marzyć, żeby każda osoba zaczęła marzyć o tym, jaką zmianę chciałaby zobaczyć albo jaki świat chciałaby zobaczyć. I oczywiście niech te nasze marzenia będą wielkie, niech to będzie coś, co jest nawet trudne do uchwycenia. Kiedy mamy coś takiego, to nas inspiruje do tego, żeby coś zacząć zmieniać wokół, jakoś zacząć działać. Możemy opowiadać o tym. Marzenia są w tym kontekście piękne, że możemy je opowiadać ludziom dookoła i one będą gdzieś zapalały niektórych z nas. I będziemy się gromadzić wokół tego i będziemy razem wspólnie myśleć o tym i możemy zacząć działać. I właśnie podczas tego kursu każda osoba będzie dostanie pewne narzędzia, jak przejść od takiego pomysłu właśnie do działania. Jak to wszystko skonkretyzować, jak zbudować team, na co zwrócić uwagę, kiedy budujemy właśnie jakąś naszą ekipę, jesteśmy ze znajomymi, to na co zwrócić uwagę, co jest ważne w tym wszystkim. I mówimy o tym wszystkim z naszego doświadczenia. Mówimy też, opowiadamy trochę o naszych kryzysach, jakie przeszliśmy i o tym, jakie wnioski z tego wyciągnęliśmy. Mówimy o tym, jakie rzeczy warto, na co warto zwrócić, kiedy działamy. Tak, na to warto zwrócić uwagę, ale też będziemy mówić o tym, czy w ogóle warto się formalizować. A jeżeli tak, jakie są możliwości, takie główne formalizacji, bo wiemy, jakie to było trudne dla nas, kiedy na początku chcieliśmy zacząć działać i nie wiedzieliśmy, czy już powinniśmy coś założyć, czy jeszcze nie. A jeżeli coś założyć, to co założyć, fundację czy stowarzyszenie? I byliśmy trochę zagubieni, pytaliśmy wielu naszych znajomych, też takich doświadczonych, którzy już mają fundację, czy już mają stowarzyszenie, czy po prostu działają. Pomyśleliśmy, że chcielibyśmy podzielić się tą wiedzą, podzielić się naszymi przemyśleniami. I ten kurs to nie jest takie wyczerpujące każdy temat kompendium, ale to jest bardziej taka nasza inspiracja dla innych, że jeżeli coś ci chodzi po głowie albo chciałbyś coś zacząć robić, to obejrzyj ten kurs. On na pewno ci pomoże.
No właśnie, o to też chciałem ciebie zapytać, bo tak jak wspomniałeś, z grupy nieformalnej przekształciliście się w bardziej sformalizowaną i teraz często ludzie, już nie tylko młodzi, ale w ogóle osoby, które działają, coś robią, mają pewnego rodzaju obawę, no ale jak to będzie, a to już, żeby się sformalizować, to trzeba już, no nie wiem, określone czynności, to już trzeba być systematycznym, a my taką lubimy taką grupę spontaniczną i fajnie nam się działa. Czy jeżeli, no i tym doświadczeniem chciałbym, żebyś się z nami podzielił, jeżeli coś tworzycie, robicie, to ta formalizacja, ale też to, że możecie mieć jakiś określony podmiot, który konkretne działania realizuje, to jest dla was trudność większa niż byliście tą grupą, którą realizowaliście, czy dzięki tej akurat fundacji, którą tworzycie, możecie coś więcej? Czy właściwie to się nic nie zmieniło, tylko nazwa po prostu powstała i że jesteście w jakimś rejestrze i można was znaleźć gdzieś? Jakby ktoś pytał, kto to wy mówicie, no tu mamy taki statut i taki wpis w rejestrze, a reszta to jest tak samo jak było.
Na pewno nie jest tak samo jak było. Myślę, że decyzja właśnie o tym, czy się sformalizować, czy nie, musi być pewną wynikową, pewnym procesem. I tak naprawdę teraz jest pytanie, kim jesteś, czy kim jesteście i co chcecie robić, bo jeżeli chcecie po prostu zacząć pomagać, teraz w dobie COVID-a, robić zakupy, pomóc robieniu zakupów na przykład osobom starszym, seniorom na waszym osiedlu, to myślę, że w żaden sposób nie musicie się formalizować. Po prostu zacznijcie to robić, po prostu zróbmy to. Jeżeli mamy jakiś fajny pomysł, zróbmy to. A jednocześnie, jeżeli mamy jakąś większą wizję albo zaczęliśmy już coś robić i widzimy, wow, to działa, tak? Chcemy robić coś na szerszą skalę. Wtedy warto pomyśleć o tym. Jedną z takich, takich plusów tego, że się sformalizujemy, jest to, że możemy zyskać osobowość prawną, czyli już nie występujemy jako takie grono znajomych, który musiałby się pod wszystkim, powiedzmy, podpisać i gdzieś na przykład wystąpić do urzędu z jakąś prośbą, ale my występujemy już jako fundacja albo stowarzyszenie, bo są takie dwie główne drogi, które my zaproponowaliśmy w naszym kursie, opowiedzieliśmy o nich. I można by było powiedzieć tak, że jeżeli masz pieniądze, załóż fundację, jeżeli masz przyjaciół, załóż stowarzyszenie. I to tak z grubsza, w bardzo dużym uproszczeniu oddaję gdzieś to, co widzimy, że, co można zrobić w tym wszystkim, bo fundacja i stowarzyszenie, one w pewien sposób są podobne, tak, są organizacje pożytku publicznego, ale jednocześnie różnią się swojej działalności. I tutaj nie chciałbym wnikać dokładnie w szczegóły, bo to byśmy zanudzili chyba wszystkich, ale przede wszystkim tym, że jako stowarzyszenie stowarzyszacie się wokół jakiegoś celu, czyli zgromadzacie się ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, aby coś zrobić, tak, aby coś, jakąś działalność, powiedzmy, podjąć, albo nawet jeżeli jesteście po prostu czytaczami książek, lubicie fantazy, to możecie założyć stowarzyszenie fantazy na przykład w jakimś mieście i jak najbardziej można wtedy założyć stowarzyszenie. Wszystko jest pytanie, jakie macie potrzeby. Dla nas taką decyzją, która dla nas bardziej takim punktem, dlaczego poszliśmy w kierunku formalizacji, z jednej strony było to, że chcieliśmy już pójść o krok dalej. Mieliśmy takie poczucie, że sformalizowanie pewnych rzeczy, nazwanie ich, to będzie krok do przodu. Potrzebowaliśmy tego. A drugą rzeczą to było to, że chcieliśmy pozyskiwać finanse z Urzędu Miasta i z Urzędu Marszałkowskiego, czyli tak naprawdę wziąć udział w konkursach, które są lokalnie organizowane. I rzeczywiście od kiedy założyliśmy fundację, to co roku bierzemy udział w takich konkursach. Teraz jest druga edycja chociażby Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych i to jest druga edycja, w której bierzemy udział i bardzo nam się podoba, bardzo dobrze się bawimy, chociaż jednocześnie powiem szczerze, jest dużo formalności, jest trudniej to wszystko robić, kiedy ma się taką oficjalną organizację, która musi działać, gdzie musimy zdawać też sprawozdania roczne, czy to merytoryczne, czy finansowe. Więc jeżeli chcemy się zdecydować na fundację lub stowarzyszenie, myślę, że to musimy już wiedzieć, że chcemy działać, musimy wiedzieć, że konkretnie chcemy działać, co chcemy robić. A jeżeli po prostu mamy jakiś pomysł mały, żeby coś zrealizować, chcemy zobaczyć i spróbować, to po prostu to zróbmy. Nie musimy się formalizować, żeby wywierać wpływ na otaczający nasz świat.
A do działalności pozarządowej w fundacjach, grupach, stowarzyszeniach zachęcał nas prezes fundacji Projekt Kompas. Panie prezesie, panie Oswaldzie Strycki, czy to już wszystko na dziś? Czy może w ostatniej minucie naszej audycji chciałbyś kogoś pozdrowić?
O, na pewno chciałbym pozdrowić całą naszą ekipę wolontariuszy z fundacji, ale też wszystkie osoby, które nas wspierają, które dobrze o nas mówią, które właśnie po wszystkich naszych czy wydarzeniach, czy to na żywo, czy online, mówią nam, wow, fajnie, fajnie, że robicie, bo to zawsze daje nam powera do tego wszystkiego. Też wszystkim instytucjom, które nas wspierają, dofinansowują, więc tak naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni za to wszystko, co się dzieje wokół nas i za to, kogo mamy.
Oswald Strycki, prezes Fundacji Projekt Kompas, był moim Państwa gościem w dzisiejszej Strefie Młodych. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
A ja zapraszam na kolejną Strefę Młodych już za tydzień w normalnej porze po godzinie 20 w Radio Zachód. Dla Państwa audycję realizował Marcin Kosiński, Łukasz Brodzik. Dziękuję i do usłyszenia.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.